Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli audycja historyczna Radia Zachód, w której wracamy do spraw zapomnianych, odkrywamy też nieznane karty naszej historii, zwłaszcza tej związanej z naszym regionem. Dziś będziemy między innymi relacjonować konferencję naukową Człowiek wobec systemów totalitarnych, ale w pierwszej części audycji jesteśmy w Nowym Kramsku i przeniesiemy się do historii z 1919 roku, z początków lutego, gdy tutaj w okolicach trwały potyczki w ramach Powstania Wielkopolskiego. A z nami jest dr Arkadiusz Michalak, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Świdnicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od wczoraj trwają prace poszukiwawcze związane właśnie z poszukiwaniem pozostałości po bitwie z 1919 roku, bitwie pod Nowym Kramskiem. Czy to dokładnie to miejsce, w którym teraz jesteśmy?
To właściwie jedno z kilku miejsc, które z tą bitwą się wiążą, gdyż my prowadzimy ze względu na dostępność terenu pracę wokół pałacu głównie. I jedna z tych elementów bitwy pod Nowym Kramskiem tutaj miała swoje miejsce. Oddziały powstańcze próbowały odbić przetrzymywanych w pałacu mieszkańców Nowego Kramska. I tutaj też chyba toczyły się najkrwawsze walki, gdyż zginęło tutaj ponad 40 Niemców, 7 powstańców, więc ze względu na tą jakby krwawość tych walk zdecydowaliśmy się też tutaj te badania prowadzić, ale też jednak naszym jakimś takim podstawowym wyznacznikiem było to, że tu znajduje się jakby teren, który jest najbardziej dostępny do badań. Cała reszta tych miejsc, gdzie w Nowym Kramsku toczyły się walki, jest po prostu już bardzo mocno przekształcona i tam te prace są po prostu niemożliwe do wykonania.
Czego szukacie, co spodziewacie się znaleźć?
Głównie szukamy takich materialnych pozostałości po tej bitwie, ale tutaj w rozumieniu przede wszystkim takich elementów, które w trakcie bitwy mogły zostać przez uczestników walk zagubione, czyli różnego rodzaju guzików, elementów umundurowania, kul, tak, łusek, które w trakcie walki z pewnością wypadały walczącym. Także to są głównie elementy takie drobne, które mogłyby wskazywać na to, że te walki tutaj się toczyły. I nie spodziewamy się oczywiście odkrywania ciał czy tego typu elementów, które mogłyby się zwyczajnemu słuchaczowi właśnie z takim czymś kojarzyć. Natomiast dla nas bardzo cenne będą wszelkie materialne ślady pochodzące z tej bitwy, więc liczymy na to, że je tutaj odnajdziemy.
W opisach bitwy o Nowe Kramsko są takie elementy związane z natarciem w kierunku skarpy. Właśnie my na tej skarpie się znajdujemy. Tutaj spodziewaliście się właśnie znaleźć pewne elementy.
No tak, opisy bitew znane z relacji uczestników powstania wskazywały na to, że ta skarpa była takim elementem charakterystycznym, który też pozwalał atakującym na lepsze usadowienie się przy ataku na pałac i liczyliśmy na to, że ta skarpa będzie takim kulochwytem, w której mogły się znajdować właśnie pociski, łuski. Niestety już z tych prac, które widzimy tutaj, okazuje się, że ta skarpa jest bardzo, bardzo mocno przekształcona. Jest nawiezione troszeczkę gruzu, który strasznie uniemożliwia właściwie te prace i te efekty, które spodziewaliśmy się po tej skarpie, niestety nie są tak ciekawe, jak to przypuszczaliśmy.
Roman Zawalny, Sulechowskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Co wiemy o bitwie pod Nowym Kramskiem z lutego 1919 roku?
Informacje takie podstawowe, że odbyła się z 2 na 3 lutego 1919 roku. Co my tu robimy? Próbujemy poszerzyć tą wiedzę na temat tego wydarzenia, bardzo ważnego dla naszego regionu, w ogóle dla samego Powstania Wielkopolskiego. Jedno z takich ważniejszych potyczek. Staramy się trochę poszerzyć wiedzę na ten temat. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Mamy duże nadzieje na potwierdzenie wydarzeń, które możemy znaleźć w opisach. To już dość dawno taki pomysł się zrodził. Z kolegami przemierzaliśmy tereny pól bitewnych pod kijami między wojskami pruskimi i rosyjskimi z 1759 roku i w czasie jednego z takich odpoczynków, postojów w czasie pogawędki wspomniałem, że warto może byłoby kiedyś zrobić coś dla poszerzenia wiedzy o powstaniu wielkopolskim.
Z nami jest archeolog Paweł Stachowiak. Jak wyglądają tego typu poszukiwania?
Są to tak zwane badania powierzchniowe. Polegają one na namierzaniu danego przedmiotu w terenie za pomocą odczytu z satelitarnego odbiornika GPS. Na początku jednak trzeba znaleźć taki przedmiot, głównie za pomocą detektora metali. Później powstaje tak zwana planigrafia, ale więc przestrzenny plan rozmieszczenia tych przedmiotów, które pozwala na wnioskowanie na temat wydarzeń, które miały miejsce na danym terenie.
Przygotowania do tej dzisiejszej akcji trwały już od jakiegoś czasu, ponieważ bez stosownych przygotowań pozwoleń takiej akcji przeprowadzić nie można.
Oczywiście, używanie sprzętu typu detektor metali bez odpowiedniego zezwolenia może być potraktowane jako przestępstwo. Przygotowania do tej akcji trwały około 2 miesięcy. Było to zbieranie materiałów archiwalnych, uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń. Oczywiście pozyskiwanie również środków finansowych niezbędnych do takich prac.
Grupa archeologów pracuje tutaj już od wczoraj. Co do tej pory udało się znaleźć?
Jeśli chodzi o przedmioty, które można wiązać z tym epizodem bitewnym, jest to manierka niemiecko-pruska jeszcze, wzór 1907, jest guzik pruski, są łuski z 1917 roku. Jest duża ilość monet, ale one są z różnych epok, po prostu były gubione na tym terenie w różnym czasie.
Znajdujemy różnego rodzaju przedmioty związane z danym wydarzeniem historycznym. Jak później przebiega ten proces wnioskowania, o którym pan mówił? Pewne hipotezy udaje się potwierdzić, pewne obalić.
Oczywiście, na początku wszystkie przedmioty muszą przekazane być odpowiednim konserwatorom, gdyż ich stan zachowania jest raczej dość słaby. Później przez to, iż zarejestrowaliśmy miejsca odnalezienia każdego z przedmiotu, można wnioskować na przykład o trasach posuwania się żołnierzy poprzez to, iż w danych miejscach, gdzie oddawali strzał, pozostawały łuski. Proces ten jest dość żmudny. Na jego efekty potrzeba jeszcze poczekać tak do września.
I by te efekty były znane, potrzebna jest praca nie tylko archeologów, tak jak dzisiaj, ale też historycy, archiwiści i tak dalej.
Tak. To jest większy zespół. To są badania tak zwane archeologii historycznej, gdzie ten kontekst jest nam znany z dokumentów, z relacji świadków. My po prostu dopełniamy ten obraz. Ten epizod został opisany w kilku relacjach. Opisana została dokładnie bój o skarpę za pałacem. Co ciekawe, znalazła się ona nawet w powieści Pałkrzty. Ten epizod został opisany. Tutaj nacierały wojska pod dowództwem kaprala Wacława Piweckiego. Wacław Piwecki był tu miejscowym, nowokramszczaninem. To byli nowokramszczanie. Oni bili się o własną ziemię, że tak powiem, więc dlatego ten epizod był chyba tak krwawy i tak zacięte były walki o ten pałac.
A zapytam teraz o znaczenie samej bitwy o Nowe Kramsko. Wspomniał pan o 7 ofiarach po stronie powstańców, około 40 po stronie niemieckiej, było też kilkunastu rannych. W samej bitwie uczestniczyło po obu stronach około 150 walczących. To faktycznie bitwa, czy raczej taka mniejsza potyczka?
Trudno jest tutaj tak naprawdę wartościować, bo dla tych ludzi uczestniczących w tej bitwie było coś bardzo, bardzo ważnego i na skalę całego powstania wielkopolskiego jest to może niewielka bitwa, natomiast dla nas, dla mieszkańców województwa lubuskiego, jest to tak naprawdę jedyne miejsce, w którym możemy tej historii związanej z powstaniem wielkopolskim dotknąć, tak? Gdyż no, Babimojszczyzna jest częścią historycznej Wielkopolski i tutaj tak naprawdę te walki się toczyły i dzięki tym walkom ta Babimojszczyzna przypadła stronie polskiej. To był taki realny efekt tych walk, tak, że ona przypadła właśnie do Polski i to jest też bardzo interesujące z tego tytułu, że dotykamy tutaj takiej historii lokalnej w wymiarze właśnie sąsiedzkim, tak, gdzie ludzie ze sobą walczyli, ale na co dzień musieli też ze sobą jakoś żyć, więc jest to o tyle jeszcze bardziej interesujące dla nas.
Wspomniał pan o przebiegu samej bitwy, gdy powstańcy szturmują tutaj pozycje niemieckie w obronie przetrzymywanych mieszkańców Nowego Kramska. Jednym z celów tej potyczki było także to, że oddziały niemieckie dysponowały tutaj baterią artylerii.
No tak, w ogóle powstańcy bardzo dużą wagę przywiązywali do takiej możliwości pozyskania sprzętu. No nie dysponowali własnymi elementami uzbrojenia.
Dość powiedzieć, że samo powstanie w Poznaniu rozpoczyna się od szturmu na garnizon wojsk niemieckich, gdzie powstańcy pierwszą broń zdobyli.
No tak, no i właśnie z tym też się wiąże to, że my tak naprawdę dla nas tym bardzo cennym znaleziskiem będą wszelkie elementy umundurowania, ekwipunku właśnie armii pruskiej, bo właśnie z niej rekrutowali się powstańcy, ale też jakby oni posługiwali się tą bronią zdobyczną, która właśnie w trakcie walk była często przez nich zdobywana. Mamy już kilka elementów właśnie znalezionych w trakcie pracy i są to elementy, które właśnie pochodzą z ekwipunku armii pruskiej. No i podejrzewamy, tak, że tutaj to zdobycie tego ekwipunku w pałacu też było takim elementem wzmacniającym pozycję powstańców tutaj.
Mamy te pierwsze znaleziska. Jaki będzie efekt tych waszych prac? Wystawa, może jakaś publikacja?
Uzyskaliśmy dofinansowanie, które pozwoli nam na stworzenie wystawy z tych prac. Niewielkiej broszurki, która dokumentować będzie nasze prace, ale też jakby cały kontekst bitwy i ten element społeczny, na którym nam najbardziej zależy, czyli też próba odwołania się do jakiejś pamięci społecznej tego wydarzenia, tak? Próba zebrania może jakichś lokalnych doświadczeń przekazywanych w rodzinach, tak? Tutaj mieszkańcy Nowego Kramska żyją z pokolenia na pokolenie w tym miejscu i dzięki temu to dotarcie do tej żywej historii jest dużo łatwiejsze i możliwe generalnie, bo na pozostałej części naszego województwa to raczej jest to ludność w większości napływowa, a tutaj ci ludzie żyli z dziada, pradziada i dlatego oni często noszą w sobie tą taką pamięć historii tej żywej, takiej rodzinnej.
Arkadiusz Michalak, dyrektor Muzeum w Świdnicy, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A ja przypomnę, audycja Historie pisane na nowo dziś w Nowym Kramsku, gdzie od wczoraj trwają poszukiwania archeologiczne, poszukiwania pamiątek po bitwie z 1919 roku podczas Powstania Wielkopolskiego. A my już za chwilę w kolejnej części audycji zajrzymy na konferencję Człowiek wobec systemów totalitarnych, która była organizowana w Zielonej Górze.
Historie pisane na nowo.
W drugiej części naszej audycji jesteśmy w Zielonej Górze na konferencji Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu. Z nami jest jej współorganizator, historyk Marek Budniak. Dzień dobry.
Witam Państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
I to tak naprawdę inauguracja, bo docelowo konferencji będzie 5 rok rocznie. Co jest celem tego projektu?
5, ponieważ jakby to się tak w sposób naturalny okresami układa nam historycznie. Chociaż tutaj może jest pewne zaskoczenie, bo interesuje nas okres od 1933 roku do 1989, kiedy mówimy, że upadł wtedy komunizm, czy ogłoszono jego upadek, chociaż wiemy, jak to jest w tej Polsce naszej biednej jeszcze. Ale chcemy jakby dopiero na końcu wrócić do okresu właśnie, kiedy tu nas nie było, chociaż byliśmy też w pewnych mniejszościach, bo przecież byli Polacy również mieszkali w tej części Rzeszy Niemieckiej. I jakby na końcu jakby o faszyzmie wtedy powiedzieć, nie? Czyli 33-45, no to mamy jakby w 5. odcinku. Mamy nadzieję, że wytrwamy i że będziemy mieli zainteresowanie ze strony świata też na naukowców. No cel jest taki, że chcielibyśmy przede wszystkim popularyzować. Ja jestem troszkę taki zniesmaczony tym, że czytając wspomnienia, ich jest dość sporo i dziękuję za to, że wiele ludzi bierze jeszcze się za pióro i pisze, pionierów zielonogórskich. brakuje nam po prostu tam pewnych kartek, nie? Te kartki dzisiaj tu wypełniamy, czyli opowiadamy historie, których tak rzadko oni, że tak powiem, mówią. Chociaż mówią o swoim trudzie, o swoich też cierpieniach, jakby w innych kategoriach, braku mieszkań, czy też głodu, który przeżywali i tej tułaczki, jaką przeszli, ale nie powiedzieli, albo bardzo rzadko mówią o tym, ile jednak, ile lęku przeżyli i powiedz mi, jakie były ich relacje i kontakty na przykład ze służbami, z Urzędem Bezpieczeństwa, czy nawet z tym, w jaki sposób rządziła tutaj Polska Zjednoczona Partia Robotnicza na tym terenie. W taki sposób jednoznaczny i powiedzmy, narzucając swoją wolę całkowicie. To chcemy na to też, tą historię też chcemy opowiedzieć, jakby dopełniając, mając nadzieję, że może ci, którzy jeszcze będą chcieli pisać wspomnienia, że troszkę jakby też w tym kierunku pójdą.
Taki dwuwymiar tego środowiska pionierów. Z jednej strony to środowiska, które po wojnie tworzą od podstaw życie społeczne, życie kulturalne, no ale z drugiej strony w celach propagandowych wykorzystywani po prostu przez nową władzę do utrwalania nowego systemu.
Myślę, że kiedy przyglądam się coraz częściej, coraz głębiej próbuję patrzeć w zdjęcia, które z tamtego okresu są, szukam w tych twarzach tego, co by mi powiedzieli, jeżeli mogli przemówić z tych obrazów. I nieraz, jako człowiek wiary, powiem, że opatrzność jakby zrządziła, że oni żyli w tamtych czasach, moi rodzice, moi dziadkowie też, ale te moi bohaterowie z tych zdjęć. I chcę odczytać tą historię, która jest w ich sercach. Oczywiście jako historyk, nie mówię teraz, że tak powiem dokładnie to, co historyk powiedział, ale kiedy wertuję kolejne akta tragicznych spraw, bo przecież zeznań ich wymuszanych często biciem przez funkcjonariuszy UB, również Polaków. No to są rzeczy, które jakby próbuję odrzucić, a które mi też towarzyszą i zobaczyć coś więcej w tych obrazach, w tym. Tu jest mamy bardzo wiele właśnie przywoływanych na slajdach obrazów z tamtego czasu. Po prostu cofnęliśmy się. Jest to dzisiaj jakby jesteśmy w podróży, ale nie oszukujmy się, no mówimy o tych tych najtragiczniejszych historiach, nie po prostu. No, my jako historycy musimy również o tym pisać i to jakby to przywoływać, nie? Żeby przede wszystkim poczuć do końca tożsamość tego terenu i tych ludzi, tak jak pan powiedział, że oni dla celów różnych byli też wykorzystywani. Byli młodymi ludźmi, oni mieli pełne prawo do tego, żeby żyć i żyć według pewnego systemu jakby swoich własnych wartości. Niejednokrotnie na to nie pozwalano. Czy byli, jedni byli konformistami, inni nimi nie byli, nie? I trzeba było się w tym wszystkim odnaleźć, nie? Cieszę się, że dzisiaj na sali również widzę takich, którzy opowiadali o tamtych czasach i powiedzmy opowiadają tak, o tamtych czasach, w jaki sposób na przykład karierę też potrafiono wtedy zrobić i nie zatracali się do końca jakby w tych swoich własnych przekonaniach.
Pański wkład w tę konferencję to przykłady sylwetki niezłomnych tutaj w dzisiejszym naszym województwie lubuskim i od razu dopowiedzmy, że nieco w opozycji od potocznego, ostatnio używanego pojęcia niezłomnych nie chodzi li tylko o żołnierzy czy partyzantów.
Jestem, mogę tak by sobie powiedzieć już po tym, jak przygotowując się do tej konferencji, próbowałem jakby podsumować trochę, przepraszam w cudzysłowie, swój dorobek w tej dziedzinie i mogę powiedzieć, że uprawiam mikrohistorię, czyli interesuje mnie historia jednostki, historia człowieka. Od momentu, kiedy się urodził, do tego momentu, który mam w dokumentach. I często to jest też tak, że tak jak ten ostatni przypadek przywołany gdzieś tam w publikacjach, powiedzmy nie tak dawno, który można było się zapoznać, kiedy on na rozprawie sądowej po tragicznych historiach związanych z jego życiem, z wykonywaniem pewnych wyroków powiedział, a po prostu był jedną osobę wykonał wyrok, bo był między innymi jakby takie zadanie go polegało, pracował w strukturach tych podziemnych, a drugą przypadkowo też powiedzmy zamordował. I po prostu powiedział słowo takie, że on ten wyrok sądu przyjmie z pokorą, nie? I to jest właśnie sylwetka tej postaci, która była postacią bardzo tragiczną. 28 lat przeżył i on przyjął jakby ten swój los. No przeżył rzecz na pewno i był też autorem strasznych rzeczy, ale on też po prostu no, próbował jakby w tym wszystkim i zachował swoje człowieczeństwo. I tu wielu też właśnie ludzi, przedstawicieli świata nauki po prostu też o tym mówi. O ludziach, którzy jakby zachowują, ale też niekoniecznie jest pytanie, dlaczego, jeżeli stanąłem po tej drugiej stronie, bo będzie ostatni referat tutaj na ten temat, dlaczego właśnie to robiłem, jakie były, robił to z przekonania, nie po prostu, bo służył tamtemu systemowi.
Podczas konferencji dr Liuba Derdziak z Instytutu Teologicznego w Lwowie mówiła o powojennych przesiedleniach. Padają liczby 3 milionów przesiedleńców. Tak najogólniej, czy do tych powojennych repatriacji, deportacji musiało dojść?
Po ludzku rzecz biorąc nie musiało dojść, ale ponieważ były takie decyzje polityczne, no to ludzie musieli się do nich dostosować. Niestety nie były to dobrowolne wyjazdy, tylko właśnie jak mówimy w cudzysłowie repatriacje, czyli raczej to była deportacja tych osób. Ponieważ Stalin sobie wymyślił, że to będzie jednonarodowe państwa, że to będą jednonarodowe państwa, więc trzeba było się pozbyć tych innych narodowości. A tak jak już mówiłam, chodziło też o zniszczenie tego elementu wiary, którym się Polacy między innymi kierowali, dlatego oni nie przyjmowali sowietyzacji. Oni nie chcieli żyć w państwie sowieckim.
Tak jak użyła pani takiego symbolicznego stwierdzenia, o ile w latach 30. Stalin próbuje stworzyć raj na ziemi bez Boga na terenie Związku Sowieckiego, tak po wojnie próbuje tego samego na terenach Polski.
No, Moskwa zawsze chciała mieć wpływy na Polskę. Przede wszystkim z tego powodu, że Polska jest sąsiadem Niemiec. Więc bojąc się między innymi agresji niemieckiej na Rosję poprzez Polskę, a z drugiej strony chce mieć wpływy na Polskę polityczne, a jeżeli są polityczne, no to też będzie sowietyzacja. Sowietyzacja to jest dechrystianizacja, więc czy tak czy inaczej właśnie on wpływa poprzez takie czynniki.
A jaka jest ta codzienność repatriacji? Zapada polityczna decyzja, jak pani wspomniała, o wywózkach. Wielu repatriantów nie jest w stanie wręcz fizycznie zabrać całego dobytku swojego życia. Później, co w pani referacie się pojawiło, Sowieci po prostu wyceniają pozostawione majątki Polaków.
No niestety, właśnie tak jak już też mówiłam w tym referacie, i zima zapada, i ludzie nie chcą wyjeżdżać, ponieważ to są ich ziemie, to jest ich ojcowizna. Więc to nie było tak, że Polacy sobie przyszli tam na 5 minut i za 5 minut oni wyjeżdżają. Czyli oni tam mieszkali długie wieki, co niektórzy powiedzmy 6 wieków mieszkali, ich rodziny w tych miejscach, więc zabrać cokolwiek ze sobą, no to było bardzo trudne. Tym bardziej, skoro wagonów jest zbyt mało, jest trudno powiedzmy spakować pewne rzeczy, więc Rosjanie też się cieszą, bo to jest swojego rodzaju łup, który można było zdobyć.
I tutaj w tym momencie doskonale widzimy, jak w ważnych momentach dziejowych jednostka jest po prostu bezsilna.
No proszę pamiętać, że system komunistyczny przejął też sposób myślenia marksistowski, czyli w ogóle osoba jako jednostka jest nikim i niczym, tylko masy się liczą, a im bardziej są głupsze masy, tym prościej nimi kierować. Więc być może Polacy też o tyle byli niemile widziani na tamtych terenach, ponieważ oni się nie chcieli wlewać w te masy, tylko chcieli pozostawać sobą. A być sobą to być katolikiem w tamtym czasie.
Profesor Wiesław Chłodkiewicz, historyk i politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prawie już 30 lat po przełomie 89 roku rozmowa o problemie totalitaryzmu to już tylko i wyłącznie dyskusja akademicka na konferencjach naukowych, czy też potrzebujemy jeszcze jakichś politycznych rozliczeń?
Wczoraj w Gazecie Lubuskiej ukazał się tekst jednego z organizatorów, Civitas Christiana, na temat tej konferencji, gdzie on pisze wyraźnie, że zainteresowanie wśród młodzieży naszej lubuskiej jest niewielkie. I ta wiedza także wymaga dodatkowych prezentacji, przedstawień w formie no właśnie takich mini konferencji, spotkań, ponieważ wydaje mi się, że wiele rzeczy należałoby jeszcze raz zweryfikować, ale jest jeszcze drugi aspekt tego zagadnienia, związany z tą konferencją, mój bardzo osobisty. Otóż ja jestem dzieckiem też przesiedleńców, bo oni zostali przesiedleni tutaj na ziemię odzyskane. Siłą, przymusem tutaj zagnano i pamiętam, że jeden z takich transportów repatriacyjnych na teren ziemi żarskiej, do Bieniowa, Jasienia i okolic, przyprowadził mój dziadek, który sam pisał w pamiętnikach, jak ci przesiedleńcy tutaj z tymi transportami bydlęcymi, z otwartymi nieraz wagonami przybywali. I prawdą jest to, że ci nowi przybysze ze sobą wieźli dobytek. To, co zdołali tam zebrać, tak pamiętam, jak mój dziadek mówi, to były rzeczywiście, jak ksiądz jechał, to były monstrancje, kielichy, to były obrazy. Jeden z obrazów wyeksponowała ostatnio w tekście Gazeta Lubuska, pisząc o obrazie niepokalanym Maryi z okolic Buczacza. I ten obraz przybył wraz z księdzem Sygietyńskim, który stał na czele jednego z ostatnich transportów, który do Gorzowa przybył. I konkluzja moja byłaby taka. Dzień codzienny, ta proza życia jest bardzo skomplikowana, bardzo złożona. Owszem, my możemy operować i wiele dowiedzieć się z przekazów historyków, naukowców o tych wielkich procesach, o tych wielkich trendach, ale ja coraz bardziej skłaniam się ku takiemu pojęciu jak mikrohistoria, czyli małe jest piękne, czyli ta mała ojczyzna wyeksponowana przez wspomnienia ludzi, którzy ją tworzyli tutaj na ziemiach odzyskanych po Niemcach. I jeszcze jest jeden aspekt, to jest to, na ile potrafią jeszcze żyjący dziadkowie, rodzice przekazywać tą wiedzę młodym ludziom. Czy ona jest wielka? No coraz bardziej odżywa. Był taki okres, kiedy były zapomniane te historie. Młodzież zupełnie innymi tropami podążała w swoim życiu. Dzisiaj jednak okazuje się, że ta wiedza o małej ojczyźnie, o swojej rodzinie jest piekielnie, bardzo potrzebna i to jest, myślę, taki aspekt patriotyczny, o którym dzisiaj dużo mówimy.
Nawiązując jeszcze do tych pamiętników, pańskim zdaniem wspomnienia świadków, uczestników historycznych wydarzeń, pisane przecież bez jakiegokolwiek naukowego rygoryzmu, są pełnoprawnymi źródłami w badaniach historycznych?
Tak, nie ulega wątpliwości. Pamiętnikarstwo jako element zdobywania, poszerzania wiedzy historycznej i jak pan redaktor chciałby usłyszeć z mojej strony, co sądzę o tej szkole pamiętnikarskiej, to przypomnę takie nazwiska. Józef Hałasiński, wybitny działacz ludowy i profesor socjologii, jak profesor Dulczewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, czy też wielu, wielu innych, którzy podkreślali tą znaczącą rangę pamiętników jako źródła historycznego.
Nasz kolejny gość podczas konferencji o totalitaryzmach, ksiądz Dariusz Śmieszchalski-Wachocz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Jaki dziś jest stan badań nad rolą Kościoła w pierwszych powojennych latach tu, na zachodzie Polski?
Myślę, że już znaczący. Sam mam wkład w tej kwestii publikacji z 2007 roku, ostatniej mojej pracy habilitacyjnej z 2014 roku, w kwestii nawet lustracyjnej Kościoła na ziemiach zachodnich i zachodnich i północnych. No i oczywiście publikacje, które są wydawane i też w ramach naszego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego Katedry Historii Kościoła i w Polsce. Tutaj mamy przykład obecnego wśród nas księdza profesora Zielińskiego, który jest, można powiedzieć, ikoną historii Kościoła od czasów powojennych, właściwie ostatnim takim naprawdę wielkim żyjącym, którego staram się zapraszać, mimo że to 31 rocznik, sędziwy wiek, ale jednak no i przyjaźń, relacja mistrz-uczeń sprawia, że mimo różnych trudności zdrowotny ksiądz profesor decyduje się przyjechać z jednej strony Polski w drugą w tym wypadku i to pokazuje, że ten oczywiście zakres osiągnięć, jakie już mamy, jeżeli chodzi o poznaniu tej rzeczywistości Kościoła w Polsce i na ziemiach zachodnich jest znaczący, aczkolwiek wcale nie znaczy, że musimy usiąść na laurach, bo ciągle są wątki, które poznajemy, odkrywamy, czy w materiałach IPN-owskich. Ja sam prowadzę ciągle badania i w nowym spojrzeniu choćby na te wypadki zielonogórskie, którymi żyje jeszcze Zielona Góra i tutaj nasze środowisko, czy też powiedzmy nowe spojrzenie na różne rzeczywistości. Powiedzmy, ja mówię, jak tak zaproponowałem takie spojrzenie na historię Kościoła i historię regionu z perspektywy właśnie wspomnień, pamiętników, różnych relacji ludzi. Te rzeczy są albo w archiwach, albo są nawet już wydawane drukiem w książkach. Zwłaszcza to, co jest w archiwach, co jakoś społeczeństwo nie może ujrzeć, że tak powiem, mieć szerszy dostęp do tego. I z perspektywy tych materiałów, informacji tam zawartych, próbujemy właśnie ocenić człowieka żyjącego w tamtych czasach. Od czasów nazistowskich, 1933-1945 rok, choć oczywiście, jak wspomniałem, że zostawiamy sobie to na koniec, ponieważ no, jest to społeczeństwo, którego tutaj nie ma obecnie. Zostało wysiedlone po 1945 roku. Pozostali oczywiście autochtoni, właściwie pozostali spadkobiercy tamtych czasów, natomiast już ci ludzie raczej prawie nie żyją. Natomiast zaczynamy od tego 1945 roku, bo jeszcze żyją świadkowie i to jest cenne i ważne. Czyli jest ciągle jeszcze ten aktywny, żywy człowiek, który może wypowiedzieć się na temat tamtych czasów, czy obronić się, czy próbować się usprawiedliwić. Właśnie takie trzy spojrzenia na człowieka tych dwóch systemów, czyli adaptacja, czyli dostosowanie się do tamtego czasu, próba przetrwania, czy akceptacja, czyli uwierzenie w tamte systemy, czy nazizmu, czy komunizmu w tym wypadku, czy opór, większy czy mniejszy, bo tu nawet mówiąc o latach 30. pamiętajmy, że gro Niemców też walczyło z nazizmem. Nie wszyscy byli aż do końca przekonani i byli powiedzmy tymi czcicielami Hitlera. Była też zresztą, pamiętajmy, że pierwsze obozy koncentracyjne nazistowskie, do nich trafiali także Niemcy, nie? Albo może nawet przede wszystkim Niemcy w tym wypadku. Dopiero później ludność narodowości żydowskiej i inne, czyli no, w tym Polacy w tej sytuacji.
Zostając przy tym roku 45, tak jak ksiądz powiedział, opór, budowa społeczeństwa, próba dostosowania się do nowej rzeczywistości. Z tych wszystkich badań, o których ksiądz wspomniał, wiemy, zabrzmi to jak banał. Ta rzeczywistość nie byłaby taka, gdyby nie rola Kościoła katolickiego od razu w roku 45 i później.
No pamiętajmy, Kościół katolicki nie tylko w 45, bo właściwie od samego początku, właśnie pamiętajmy ten czas zaborów, to Kościół był tym strażnikiem polskości, patriotyzmu, tożsamości polskiej, polskiego języka, powstanie wielkopolskie. Sam mam do przygotowania artykuł na ten temat dla Muzeum Wielkopolskiego. I tu oczywiście 45 rok i tak dalej. To oczywiście Kościół był sumieniem społeczeństwa. Pamiętajmy tutaj, to społeczeństwo na ziemiach zachodnich było bardzo pomieszane i przede wszystkim też poziom moralny był bardzo zróżnicowany. Były rzeczywiście podstawy heroiczne, ale nie brakowało draństwa, powiedzmy bandyctwa i powiedzmy postaw zupełnie odbiegających od przyzwoitych uwarunkowań ludzkich, powiedzmy. I tu też mamy przykłady wspomnień tamtego czasu. Postawa komendatur wojennych, wojsk radzieckich obecnych tutaj, gwałty, zabójstwa, różne inne incydenty. Można by powiedzieć, takie sceny rzeczywiście boskiej komedii prawdziwej. Zresztą wracając tutaj może do wystąpienia księdza profesora Mikruta, ja w zeszłym roku, bo tak właśnie taki początek był naszej współpracy, ja przygotowałem do drugiego tomu tej obszernej publikacji mającej 1240 stron Świadkowie Wiary, dwa artykuły, dwie publikacje w języku włoskim i byłem też na promocji tej książki w zeszłym roku w marcu w Rzymie na Uniwersytecie Gregorianum i pamiętam wystąpienie honorowego gościa, kardynała Amato, który jest prefektem kongregacji do spraw kanonizacji. Pamiętam jego słowa, który mówił, że jak czyta teczki kandydatów na ołtarze, czy błogosławionych, czy kanonizowanych z Europy Środkowej, dawnego Związku Radzieckiego, to mówi tak, jakby czytał sceny, powiedzmy, fragmenty Boskiej Komedii.
Mieliśmy tutaj przywołanie podczas konferencji tych ponad 100 symbolicznych błogosławionych Kościoła katolickiego, którzy symbolem są walki z totalitaryzmem.
Tak, oczywiście. I cieszę się, że ta współpraca została nawiązana, bo tak nieśmiale po prostu zwróciłem się do księdza profesora z propozycją udziału w tej konferencji, no bo no cóż, my tu akurat Zielona Góra, nie jesteśmy tutaj jakąś wielką metropolią, także naukową w tej sytuacji.
A ksiądz profesor Jan Mikrut, dodajmy od razu, badacz dziejów Kościoła z Watykanu.
Tak jest, on jest z Uniwersytetu Gregorianum, ale też, co jest warto podkreślić, jest konsultantem historycznym w kongregacji do spraw kanonizacji Stolicy Apostolskiej, także jest to postać bardzo ważna i dla Watykanu, i także dla postawy badań historycznych, zwłaszcza no, fenomen człowieka, który pracuje na Uniwersytecie Gregorianum jako kierownik katedry, który jest Polakiem, ale nie ma obywatelstwa polskiego, bo jest obywatelem austriackim w ogóle i kapłanem też archidiecezji wiedeńskiej. Także stoimy rzeczywiście tak, z taką perspektywą otwarcia się na wielki świat. I wczoraj nasze spotkania, bo wczoraj poświęciliśmy dzień przygotowując się do tej konferencji, objeżdżając tutaj naszą piękną ziemię lubuską. Byliśmy w Żaganiu, byliśmy w Łagowie. No i tak właśnie w trakcie obiadu też rzuciłem propozycję stałej, bliskiej współpracy, między innymi w zapraszaniu, poszukiwaniu chętnych do udziału w tych konferencjach, nie tylko z Europy, ale i z całego świata, bo mam taką cichą nadzieję w przyszłym roku, że przyjedzie do nas przedstawiciel Uniwersytetu Loyola z Chicago, Polak, zresztą też tu z Zielonej Góry, który tam uzyskał doktorat, tam jest profesorem na Instytucie Polskim na Uniwersytecie w Illinois, później właśnie Loyola. Też mam takie wstępne obietnice przedstawiciela świata historycznego z Węgier, ale mówię tutaj dzięki księdzu profesorowi, otwiera nam się po prostu furtka na świat i po prostu jest szansa, że te konferencje dzisiaj, widzę, ta frekwencja nie jest zbyt duża, ale z roku na rok mogą być taką, powiedzmy, naszą wizytówką, taką naszą perełką, tak jak się już stało z muzyką w raju w Paradyżu w tym wypadku. Oczywiście to są ciche nadzieje, ale oczywiście musi być dobrej myśli.
To była relacja z konferencji naukowej Człowiek a systemy totalitarne, którą zorganizowano w Zielonej Górze. Teraz mamy dla Państwa zaproszenia, tym razem oba, do Gorzowskiej Biblioteki. W środę o godzinie 17:00 promocja książki pod tytułem Historyczna Nowa Marchia z udziałem redaktorów naukowych tomu Andrzeja Talarczyka i Edwarda Włodarczyka. A z kolei w piątek także o 17:00 kolejny pokaz filmu dokumentalnego Małgorzaty Wrześniak pod tytułem Nasza Historia, opowiadającego o początkach Gorzowa. Po projekcji będzie dyskusja i spotkanie z jego bohaterami. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek powieści radiowej Ucieczki z PRL Jarosława Molendy.
Historie pisane na nowo.
Czyta Cezary Żak. Odcinek 41. Podobno przez Jerzego Korycińskiego 28 czerwca 1981 roku został schwytany Marian Zacharski, najsłynniejszy polski szpieg. FBI, mając jedynie pośrednie dowody jego szpiegowskiej działalności, aresztowało najpierw Williama Bella, specjalistę od radarów wojskowych. Ten załamał się podczas śledztwa i w zamian za złagodzenie kary zgodził się na współpracę. Wyposażony w ukryte urządzenie podsłuchowe, namówił Zacharskiego na kompromitującą rozmowę. Działalność Zacharskiego już wcześniej wzbudziła podejrzenia amerykańskich służb specjalnych, jednak nie potrafiono znaleźć przeciwko niemu żadnych dowodów.
Z pomocą przyszła dopiero CIA, której warszawski informator o pseudonimie Źródło dostał za zadanie rozpracowanie przedsiębiorstwa UNITRA, rozpoczynającego właśnie współpracę z Zachodem. Źródło ustalił, że Zdzisław Przychodzień, agent wywiadu MSW, pracujący pod przykryciem jako dyrektor UNITRY, zwerbował w Palo Alto, innym kalifornijskim ośrodku przemysłowym, elektronika Jamesa Harpera. Co ważniejsze, rozpracowując kontakty kalifornijskie, Źródło wpadł na trop znacznie ważniejszego szpiega, Zacharskiego, który w tamtym czasie, oficjalnie pracownik Centrali Handlu Zagranicznego, zaprzyjaźnił się z Williamem Bellem, który później będzie w wielkiej tajemnicy przekazywał mu ściśle tajne dokumenty techniczne. Koryciński poznał w tym czasie również tożsamość innych nielegałów pracujących dla polskiego wywiadu w krajach kapitalistycznych, ich zadania, cele, a także nazwiska i oficjalne zajęcia nadzorujących ich pracę oficerów wywiadu PRL. Po kilku miesiącach informacje polskiego oficera potwierdziły się. Wiosną 1981 roku oficer kontrwywiadu FBI złożył Bellowi propozycję nie do odrzucenia. W zamian za pogrążenie Zacharskiego i przyznanie się do winy, Bell miał uzyskać w sądzie łagodny wyrok. Na zapytanie amerykańskiej stałej senackiej podkomisji do spraw śledztwa CIA opracowała studium ujawniające niektóre ze strat, jakie poniósł amerykański przemysł wojskowy w związku z działalnością Zacharskiego. Najważniejsze to plany lokacyjne myśliwca F-15, antyrakietowy system radarowy, system cichego, niewykrywalnego przez urządzenia przeciwnika, radaru dla bombowców B-1 i stealth, słynne niewykrywalne latające skrzydło. Niezależny od pogody system radarowy dla czołgów, eksperymentalny system radarowy dla marynarki wojennej USA, plany pocisku rakietowego Phoenix, klasy powietrze-powietrze, radarowy system nadzoru statków, system sonarowy dla okrętów podwodnych, najnowszy typ rakiety powietrze-powietrze, ulepszona rakieta ziemia-powietrze Hawk, plany systemu obrony powietrznej NATO. Wiele wskazuje, że źródłem CIA był właśnie Jerzy Koryciński, ale czy na pewno? To trochę legenda, mówił Gromosław Czempiński. Zacharski był sam sobie winien. On nie był oficerem wywiadu, nie przeszedł pełnego przeszkolenia, nie miał wiedzy niezbędnej oficerowi wywiadu. Był szkolony tak, jak każdy agent jest szkolony przed wyjazdem. A to szkolenie nie jest wystarczające. Kiedy w Stanach Zjednoczonych sądzono Harpera, w Polsce nadal trwało śledztwo, a potem proces przeciwko Korecińskiemu, oskarżonemu o zdradę i szpiegostwo na rzecz USA. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego nie miał wątpliwości, że to Koryciński przyczynił się do aresztowania Zacharskiego w 1981 roku, a potem ujawnił zasługi Harpera. Jak przyznaje były szef wywiadu i kontrwywiadu, generał dywizji Władysław Pożoga, wpadka pojedynczego pracownika, szczególnie kontrwywiadu, taka jak moja, nie niesie większego niebezpieczeństwa dla służby. O wiele groźniejsze są ucieczki pracowników za granicę. Koryciński zdekonspirował strukturę resortu, zdradził zadania poszczególnych służb i pionów ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu oraz niektóre formy i metody pracy Departamentu Pierwszego. CIA uzyskała wiarygodne informacje o naszych aktualnych zainteresowaniach za granicą, jak również o obiektach przez nas już rozpracowanych. Ponadto Koryciński zdekonspirował 117 kadrowych pracowników wywiadu, pracujących głównie za granicą, oraz 9 wysokiej rangi agentów i wiele osobowych źródeł informacji, głównie z wywiadu naukowo-technicznego. Pomimo tak kategorycznego stwierdzenia, generał Kiszczak jeszcze w 1991 roku wypowiadał się na ten temat ostrożnie. Na pytanie, jak wpadł Zacharski, odpowiedział: trudno w 100% to wyjaśnić, przynajmniej dziś. Wydaje mi się, że sprawę Zacharskiego znał Koryciński, oficer wywiadu MSW, który uciekł w Szwecji. On najprawdopodobniej był od dawna agentem CIA. Przekazał im wiele faktów. Koryciński przez jakiś czas siedział biurko w biurko z oficerem prowadzącym Zacharskiego i prawdopodobnie z czasem udało mu się wydobyć jakiś przeciek. Marian Zacharski został skazany na karę dożywocia 14 grudnia 1981 roku. To był błąd centrali wywiadu. mówił w podobnym tonie sam zainteresowany. On siedział w centrali w jednym pokoju z moim oficerem prowadzącym. Do tego oficera spływały dokumenty, które zdobywałem. Jest wysoce prawdopodobne, że Korydziński mógł mu zaglądać w papiery, kiedy ten wyszedł z pokoju. Jego informacje były dość szczątkowe. On doniósł Amerykanom, że ja jestem związany z polskim wywiadem, że dostarczam niezwykłych informacji z techniki radarowej i zamieszany w to jest któryś z moich sąsiadów. Wcześniej jednak Zacharski najprawdopodobniej nie wiedział nawet, jak brzmi nazwisko tego, który go zdekonspirował. A Korydziński dopiero po 2 latach, czyli w 83 roku, dokonał formalnej dezercji. Wyjechał ze Sztokholmu do USA i ślad po nim zaginął. Do czasu ucieczki formalnie wciąż pozostawał kadrowym pracownikiem wydziału w stopniu podpułkownika. Wtedy rzeczywiście byłem przekonany, przyznawał anonimowy były oficer wywiadu, że wysypał wszystko Korydziński. Ale dzisiaj już takiej stuprocentowej pewności nie mam. Na przykład sprawa fety z Rosjanami, urządzona po udanej transakcji z Harperem. Wtedy świętował cały wywiad. Na imprezie w dyrekcji byli wszyscy naczelnicy wydziałów i plotki o tym huczały po wszystkich piętrach. Większość oficerów znała też nazwiska zasłużonych. Sprawa Zacharskiego mogła wówczas wyjść poza wąski krąg wtajemniczonych. Bez nazwiska, ale z wystarczającymi do identyfikacji danymi. Korydziński uciekł, więc podejrzenie padło na niego. Ale jeśli rzeczywiście pracował dla Amerykanów już wcześniej, to znaczy, że mieli dobry sposób łącznikowania go. Nigdy nie zostało wykryte, jak się kontaktował z CIA w kraju. Ale skoro tak, to równie dobrze amerykańskim agentem mógł być ktoś zupełnie inny. Wcale nie jest dla mnie takie jasne, po co Amerykanie urządzili widowisko prasowe z Harperem i Kretem w roli głównej. Może w rzeczywistości wykorzystali ucieczkę Korycińskiego dla zorganizowania operacji maskującej, która miała odwrócić podejrzenia i zapewnić bezpieczeństwo ich agentowi, który pozostał w kraju.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.